kiedyś dwóch takich znanych kaznodziejów na świecie. Jeden z nich nazywał się Billy Graham. Niedawno odszedł z tego świata. Miał około 100 lat Billy Graham, kiedy odejść z tego świata. I drugi kaznodzieja, który był bardziej utalentowany od Billy Grahama. No i on nawet taki konkurs zrobiono dla najbardziej efektywnego chrześcijanina roku. I on wygrał ten konkurs i przyjął nagrodę nawet, ten kaznodzieja. Później zainteresował się jakąś literaturą ateistyczną i intelektualnie tak go to skłoniło do badań różnych rzeczy w Piśmie Świętym i odszedł od Boga. Gdy odszedł od Boga, zrobił karierę polityczną, był zdaje się premierem nawet Kanady. Bardzo wysokie stanowisko miał. I gdy umierał, to takie jego słowa znamienne były: mi tak brakuje Jezusa. Myślę, że jest to jeden z przykładów ludzi, którzy nie na to postawili w życiu, co trzeba. Gonili nie za tym, co trzeba. I to jest wielka też tragedia wielu ludzi, wielu osób, którzy życie poświęcili nie temu, co trzeba. I są różne pułapki w naszym życiu, są różne takie przeszkody do tego, żeby iść za Jezusem. Między innymi są takie cielesne różne pułapki, pogoń za szczęściem, tak, na przykład, jest jedną z nich. Wyobrażanie sobie, jak to będzie dobrze, jak będę miał żonę, rodzinę, dzieci, tam inne rzeczy, dobrą pracę. Będę miał samochód albo i samochody, będę jeździł sobie na wczasy i tak dalej, i tak dalej. I są to jednak modły tego świata. Niekiedy są to naśladowanie tego, co ludzie w świecie uważają za dobre. To jest w mediach wrzucane dla nas. My możemy na to popatrzeć i zastanawiać się, jak to będzie. Ja pamiętam też, miałem w swojej drodze życia jakieś idee, które były od dziecka we mnie. Chciałem dokonać czegoś wielkiego w życiu na przykład. Byłem tak, nie wiem skąd to się wzięło, bo u mnie były takie wielkie ambicje od samego początku. Może dlatego, że moja mama była ambitną osobą i zaszczepiła mi to w wychowaniu, żeby dążyć do wielkich rzeczy, nie zadowalać się jakimiś małostkami i żeby się nie przejmować tym, co ludzie mówią wokół, ale osiągać swoje cele. I jednym z takich ważnych dla mnie rzeczy to był sport, ale grałem w piłkę nożną, zawsze byłem jakimś prowodyrem na boisku, my graliśmy w piłkę bardzo długo. Dopóki było widać piłkę, dotąd się grało w piłkę. Się przychodziło do domu i jadło się taki stos, pamiętam, jedzenia, taką kubkę. I człowiek dobrze spał jeszcze po tym, no nie mogę uwierzyć, jak to... Graliśmy w piłkę na każdej przerwie, a ja jeszcze trenowałem w piłkę nożną, żeby lepiej grać. Po jakimś czasie moja noga prawa odmówiła mi posłuszeństwa, nie mogłem kopać prawą nogą, bo bolała mi tak od tej gry. Więc zacząłem ćwiczyć lewą nogę i doszedłem do sprawności w strzałach z lewej nogi. Trafiałem w okienka, jakieś różki i tak dalej. Startowałem w różnych zawodach piłkę nożną. Kiedyś raz zjechaliśmy do Kowal Oleckich i mi tam wyleczono z marzeń o piłce nożnej, bo grali chłopaki bardzo brutalnie. Kowalaki byli po prostu jak kosiarze jacyś. Jak sędzia tylko odwrócił oczy, to kopali po nogach, gdzie popadnie. Ja tak brutalnie zostałem parę razy tam kopnięty, że mi się odechciało grać w piłkę nożną. Wtedy zrezygnowałem ze swojej kariery piłkarskiej. Skopany, no to się wziąłem do szachy. Za szachy się wziąłem, był nawet mistrzem Olecka kiedyś tutaj w szachy. I grałem w klubie sportowym, gdzie później nawet jako wierzący jeszcze ze dwa razy zagrałem i nawet Bóg wysłuchał parę moich modlitw, żeby ograć kogoś w szachy. Także i to doświadczałem, takich wyższej kategorii mogę pokonać. I coś się stało w pewnym momencie, zobaczyłem, że to zaczyna włazić w moje życie, pochłaniać moje życie. Szachy zaczynają pochłaniać moje życie. Ja dzięki Bogu oprzytomniałem i w momencie, gdy mogłem zrobić tak zwaną pierwszą kategorię, już tylko wystarczyło jedną partię rozegrać i wynik nie był ważny, już bym miał tę normę drugą na pierwszą kategorię, to ja zrezygnowałem, nie pojechałem na ten turniej i już nie dałem się namówić nawet moim kolegom z klubu, którzy tam szantażowali i tak dalej. Nawet wysłali mi telegram, że mama dostała zawału serca. Sobie wyobraźcie, że ludzie mogą tak aż kłamać. Ja szybko przyjechałem do Lecka, do Stożnego później. Się okazuje, matka zdrowa, nic nie ma. Oni chcieli podstępem mnie zwabić na turniej, ale i to nie pomogło. I w różnych sytuacjach w życiu zauważam taki problem, że Bóg nawet może wysłuchiwać nasze modlitwy o różne rzeczy. Na przykład u mnie w pracy naukowej, całą pracę moją, sukcesy wszelkie zawdzięczam Bogu. Wszelkie okoliczności, wszelkie odkrycia. Nawet pamiętam, jak się modliłem w różnych sytuacjach, żeby coś tam odkryć. I pamiętam, jak do Bożena mówiłem, że już dzisiaj po spacerze coś tam wymyśliłem. Bóg mi dał łaskę i to wystarczy do doktoratu, później, że wystarczy do habilitacji. Sam fakt, że doktorat zrobiłem w rok, to jest... Różni ludzie się dziwią, że można w rok zrobić doktorat, tak, z matematyki. A zrobiłem i to wtedy jeszcze się urodziłem Dawid, gdzie wiadomo z niemowlakiem, co się dzieje i tak dalej. Ile to pochłania czasu zajmować się dziećmi, dzieckiem, jakie problemy są wtedy. Było strasznie ciężko finansowo i Bóg dał łaskę nam, że mogłem zrobić ten doktorat. Wszędzie widzę Bożą rękę. I pamiętam, jak kiedyś w Gołodapie rozmawialiśmy o tych sprawach moich tam doktoratów, to zanim zrobiłem doktorat, jedna osoba mi powiedziała, czy ty, Rysiek, jesteś tak obłudny, że uważasz, że ty z doktoratem tutaj zostaniesz w tych stronach? I ja tak popatrzę, a co to za problem, tak? Zostać w tych stronach. No dla niektórych ludzi było podejrzenie, że jeżeli robi się karierę zawodową, to już musi być odejście od Boga, odejście od służby. I tak było. W Hajnówce na przykład było dwóch doktorów, Michał, nasz pastor w Hajnówce i jeszcze drugi brat, Jan, on ma na imię. I ten Jan, który pierwszy uwierzył, wprowadził Michała w chrześcijaństwo, można powiedzieć, do wspólnoty chrześcijańskiej, to on zaczął robić habilitację i przestał chodzić na społeczności. Odszedł od kościoła, teraz nie wiem, co z nim jest, może już dawno jest profesorem, może nie. Ma habilitację, ten człowiek, ale jest martwy dla kościoła. Nic nie robi dla zboru, w żadnym kościele nie jest, nigdzie nie pracuje dla Boga. Pytanie, czy to jest szczęście takie, wiecie, czy to jest szczęście tak gdzieś coś tak osiągnąć, takie rzeczy. Ja nieraz się borykam z tym, ja chcę dać pewne porównanie z mego życia, wy możecie swoje życie porównywać. Że rzeczy są takie, że ambicja się pojawia jakaś, tak? Jak teraz tą ambicję oddać w ręce Chrystusa? Jak przyjąć coś, co On daje, a mogą być mieszane uczucia, że może nie warto to przyjąć, bo to ktoś zaraz powie, że ty tutaj za bardzo się wywyższasz albo coś tam innego. No chodzi o kwalifikacje, na przykład zdobycie jakiejś kwalifikacji. Z jednej strony wiadomo, że to jest jakiś koszt, czas i tak dalej. Z drugiej strony my potrzebujemy kwalifikacji w naszym życiu, bo inaczej zostaniemy na etapie pracownika fizycznego. Tak? Jak to zgodzić te rzeczy? I ja zaczynałem swoje chrześcijaństwo będąc studentem. I ja teraz widzę, jak studenci są jacyś i mówią, że nie mają czasu dla Boga, na społeczność i tak dalej. Wyjeżdżają, wiecie, ludzie ze swoich zborów do Białegostoku, do innych wielkich miast i nie chodzą na społeczności nigdzie. I ja to wiem od takich braci w Chrystusie, którzy zajmowali się studentami, że oni chodzili po akademikach i znajdowali tam synów, córki, pastorów nawet, którzy nigdzie już nie chodzili do żadnego zboru i raz na miesiąc do domu przyjeżdżali, czy na dwa i wtedy byli w zborze. A tak to nigdzie nie chodzili, nic nie robili. I ci ludzie zajmowali się tymi właśnie wierzącymi, organizując dla nich studium biblijne, modlitwy i inne rzeczy, duszpasterską pomoc, włączając ich gdzieś w jakiś kościół. I się okazuje, że można godzić rzeczy, ale warunek jest, żeby Chrystus był na pierwszym miejscu w naszym życiu. I to chcę jeszcze powiedzieć, że Zawsze jest taka sprawa, że wysłuchuję Cię Bóg w modlitwach, patrzę z tymi szychami. Wysłuchał mnie, ugrałem najlepszego w rejonie takiego utalentowanego szachisty. Później w drugiej partii on oczywiście się zemścił i mnie pokonał, ale wstydu nie było. Tam tylko, że sytuacja taka, że Cię wysłucha Bóg w jakichś tam rzeczach, ale Ty widzisz, że to Cię wciąga, wsysa. Dlatego mówisz koniec, tutaj kończę. Nie mogę tym dalej się zajmować. To jest ze względu na Chrystusa, ze względu na miłość do Niego, bo widzę, że mnie odciąga to od Chrystusa. I teraz możemy to odnieść do innych rzeczy. U nas były ciężkie czasy, ludzie wyjeżdżali za zarobkiem, nie? Do Norwegii, do różnych krajów pracować. I co się dzieje wtedy? Ktoś przyjeżdża, pamiętam, ja zaczynam rozmowę z daną osobą, a osoba mówi, ja nie trwam w Chrystusie. Co nam tutaj czasami padały na naszych studium biblijnym takie pytania, co to znaczy trwać w Chrystusie. Dzisiaj nie będę tym tematem się za bardzo zajmował, ale chcę tylko napomknąć o tym. Bo właśnie osoba sama mówi, że nie trwała w Chrystusie. To znaczy ktoś jest tak w jakimś wirze czegoś. Tutaj wiadomo, jak się tam harówka, jak się jest takim niewolnikiem egipskim i tam pracuje w Norwegii czy gdzieś, to jest tak, jak facet kiedyś opowiadał na przystanku, jak on w Kanadzie pracował, to mówi, że w końcu padł na kolana i mówi, Boże drogi, nie dopuść, żebym już do Kanady niestety was pojechał. Po prostu się zbił nade mną, bo tam się pracowało i w niedzielę nawet. I dość od świtu do nocy on w tej Kanadzie tak zaraz. Przywoził kupę forsy, ale był tak wyssany z życia, ze wszystkiego, że się w głowie nie mieści. I właśnie też ci ludzie, którzy tak poświęcają się jakiejś pracy, to jest takie wielkie niebezpieczeństwo oddzielenia sercem od Jezusa. Że człowiek się sercem oddziela od Jezusa i zaczyna go pochłaniać ta dana robota, ta praca. Tak? I nawet on w tej pracy może się modlić, Boże błogosław, się cieszy, że Bóg błogosławi i w końcu może być oszukany, bo Bóg może jest dobry, on daje różne rzeczy dla dobrych i dla złych. I w końcu tak idzie na kompromisy społeczności, czytanie słowa, modlitwa, to co my ciągle tu mówimy o tym, tak? Ciągle o tym mówimy. Trwanie w nauce apostolskiej, w społeczności, w modlitwach w łamaniu chleba. Mamy takie cztery filary chrześcijańskiego życia i człowiek wychodzi z tych filarów i na początku może nic się nie dzieje strasznego, ale później staje się on coraz bardziej oziębły duchowo. Teraz pytanie dla nas zawsze jest takie, czy bo może być pytanie, co to znaczy trwanie w Jezusie? Ludzie, którzy poznali praktycznie, to wiedzą o tym, że przestali trwać. Tak jak ta osoba, która wróciła z Norwegii, kiedyś mi sama powiedziała, że nie trwa w Jezusie. Co robić, jak się nie trwa w Jezusie? My często mówimy do osób, które nie chodzą na społeczności u nas, w naszej wspólnocie. Chodź, zacznij chodzić, tak? Ale co my mamy na myśli? My nie mamy na myśli tego, że on ma chodzić bez trwania w Jezusie. Mamy na myśli to, że napominamy go, że przestałeś trwać w Jezusie, nawiąż z Jezusem kontakt znowu i chodź na społeczności jako wyraz Twojego trwania w Jezusie. My nie chcemy tutaj kogoś zmuszać, żeby jeszcze był zły. Jak mi kiedyś jeden powiedział, Ty mnie zmuszałeś, żebym ja chodził. Mi się nie chciało, a Ty mnie zmuszałeś. Co to ma być? Nie o to chodzi, że zmuszałeś. Nikt tu łaski nie robi dla mnie, że on usiądzie i zajmie krzesło. Ja tu król przyszedłem, usiadłem. Czego wy się czepiacie? Jak nie zechce, to nie przyjdę. Jak zechce, to przyjdę. Proszę się nie czepiać mnie tutaj. To nie na tym to polega, że święty przyszedł i usiadł na krześle. I siedzi obrażony albo tam jakiś, że go zmusili. Nikt takiego z nas nie ma nastawienia, tak czy nie? Mamy takie nastawienie?
Nie.
Nie ma nikt. My wiemy z doświadczenia też, ile ja mam takich świadectw, że na włosku wisiało moje przyjście gdzieś na jakieś zgromadzenie, czy na konferencję jakąś ważną, czy coś w tym stylu, gdzie diabeł mi zaatakował, czy cielesność i jednak dowlokłem te swoje zwłoki, że tak powiem, a tam było dla mnie czy słowo dobre, czy modlitwa, czy czyjeś świadectwo, czy jakaś wielka zachęta, która mnie podniosła. A osoba, która nie dotarła tam, tak, okazało się, że coraz na równi pochyłej zaczęła się coraz niżej. I to można tak zakończyć ten taki wstęp mój dzisiaj, że trwanie w Jezusie ty sam będziesz wiedział, kiedy trwasz, kiedy nie trwasz. Jeżeli trwasz w Jezusie, to masz pragnienie poznawania Go, masz, które się wyraża w tym, że czytasz Słowo Boże o Nim, śpiewasz pieśni dla Niego, uwielbiasz Go, wywyższasz Go, szukasz Jego oblicza w modlitwie i starasz się coś robić dla Jego chwały. Tak? To jest wyraz Twojego trwania w Jezusie. I wykonujesz przykazania Boże, jak mówi apostoł Jan, i nie są one uciążliwe. Co jeszcze powiesz? Jezus takie rzeczy powiedział, ciekawe słowa powiedział, słuchajcie. Przypomnijmy te słowa. Kto pije tę wodę, zawsze pragnąć będzie, ale kto się napije wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. Pomyślcie tylko o tych słowach. Człowiek, który prawdziwie trwa w Jezusie, pije z tej studni, czerpie soki z Chrystusa, trwa w nim. I to się wyraża w całym jego życiu. Między innymi nawet, że to jest zadowolenie się pojawia. Serce jest zadowolone, umysł spokojny, wola ochotna. Takie są elementy tego. Jeżeli trwa w Jezusie. I prawdziwie On odróżnia skarb, którym jest Jezus, od śmieci czy podróbek. Jeżeli ktoś mu mówi machnią, jak na pancernych było, Gustlik tam z tym Grygoriem, machnią, żabkę jakoś tam zamienił na szabę mu naturalną. Na przykład czy coś takiego. Taka żabka skacząca taka. I wziął Gustlik i mu podmienił tam na żabę prawdziwą. No, a teraz pomyślcie, że gdy miałeś perłę, ktoś mówi, chodź tu, ja ci dam taki bardziej świecący koralika ci dał za 2 złote. I ty wymieniłeś. Wyobraźcie sobie, perłę, za którą mogłeś do końca życia się trzymać, wymieniłeś na koralik, który nawet na pół buchenkę chleba nie starczy. I mówisz, a nie, to tak, czemu tak zrobiłeś? A ja nie wiem. Ludzie mówią często, że nie wiedzą. To jest, my tutaj po to się schodzimy w kościele, jesteśmy razem na zgromadzeniach, żeby zachęcać się i mówić o prawdziwych wartościach, o skarbach. Albo gdybyśmy się dowiedzieli, że w piwnicy, na przykład Zbyszek się dowiedział, że nie był w piwnicy zakopany skarb. Nie? Zaraz by z łomem leciał do mnie. Szukał grobu. A jakbyśmy się dowiedzieli, że gdzieś tam jest jakaś ziemia i tam rozgrzebały się tam skarb i trzeba tą ziemię kupić, to ja bym chyba się nie obawiał, bym dom sprzedał i poszedł, kupił tą ziemię i zabrał ten skarb, bo co mi z takiego domu, jakie mogę lepszy mieć z ogródkiem i z basenem za to wszystko, tak? Zobaczcie, jak człowiek zobaczy skarb, to jest, ujrzy skarb w Chrystusie, dlatego nie trudne mu jest poświęcać się dla Niego. To jest podobnie, jak ktoś się zakocha w kimś. Tak? Czy dziewczyna w chłopaku, czy chłopak w dziewczynie, jak się zakochają, to też no, idą na piechotę ileś kilometrów nawet, 7, 10, 20 potrafią przejść, tak? Potrafią w nocy tam iść, listy piszą ciągle do siebie. Ja nie wiem, jak to można tak codziennie listy pisać, ale niektórzy pisali listy codziennie i było, że ja pisałem codziennie listy. Tak, bywało tak kiedyś. Popatrzcie, dlatego, że to jest miłość, pierwsza miłość tak nazwana, taka cenna miłość. Miłość, która pociąga serce człowieka. I tak naprawdę chrześcijaństwo to się sprowadza do tego, że Chrystus jest w centrum życia człowieka. Chrystus jest w centrum. Dzisiaj o tym chcemy mówić i czytać z listu do Kolosan. Proszę mi do Kolosan, pierwszy rozdział i tutaj 27 werset. Pomyślmy o tym jeszcze w słowach Jezusa. Co za zysk będzie dla człowieka, choćby nawet cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniósł. Kiedy jest szkoda na duszy? Wtedy, gdy się odwracamy od Jezusa. Gdy myśli nasze nie są przy Jezusie, gdy serce nasze nie jest przy Jezusie, gdy wkładamy serce w nie w to, co trzeba. I ostatnio były tu też takie rozważania ciekawe, gdzie było o troszczeniu się. W naszej Biblii jest takie słowo troszczyć się, ale greckie słowa są o wiele bogatszy język niż polski, przynajmniej jeśli chodzi o to troszczenie się. Jest troska jako zamartwianie się i nawet i ona jest niedobra nawet, jeżeli chodzi o wzrost duchowy. Jeżeli ktoś się zamartwia, że słabo wzrasta duchowo, się zadręcza tym i się potępia i w rezultacie nie przychodzi na społeczności, bo wydał na siebie wyrok, że jest nikim, to nie jest troska, przepraszam bardzo, o wzrost duchowy, tylko to jest straszne zniewolenie już. Może nawet i opresja diabelska jakaś tym się wiąże. To jest już deprawacja myślenia. To jest pycha połączona z pokorą nie wiadomo z czym. Mieszanka piorunująca. Nic takiego nie powinno mieć miejsca w naszym życiu. I właśnie troska w sensie zamartwiania się, zadręczania, potępiania siebie, to tą troskę złóżcie na Pana, Biblia mówi. Takiej troski mamy nigdy nie mieć. Wszelka taka troska ma być złożona na Pana. Natomiast jest troska w innym sensie, że Bóg się o nas troszczy i my nawet w modlitwach to mówimy i śpiewamy tak. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty się o mnie troszczysz. Co to znaczy? To Bóg tak się zamartwia, za głowę się złapał, nie może spać po nocach i tak dalej i płacze nad nami ręce. I co by tu zrobić? Może aniołowi doradzicie mi albo coś? Nie. To nie tak. Troszczy się w innym sensie. Tak jak matka o dziecko, czy jest nakarmione, malutkie takie, niemowlę, tak? Czy coś tam płacze, czy go coś boli, czy nie boli, czy inne, czy przewinięte. I to jest normalne zabieganie. Tak jak moja Natalia tresła gadkę, na przykład w pewnych rzeczach się troszczyła. Do okulisty, ja bym się wydawał głupotą. A się okazuje trafione, zatopione okulary potrzebne. Zobaczcie. I to tak jest. Czasami może kibimy w tym, no może przesadzimy jakieś tam badania robić za dużo, no wiadomo. Ale bywa, że ratują życie. Tu u Krzyśka, tak? Na przykład to jakby nie zbadał się, to nie wiadomo, już niedługo by pewnie koniec było. Zrobił standardowe badanie, wyszło, że poważny problem i teraz i wyszło zabieg. I to chwała Bogu, że człowiek się zdecydował na takie rzeczy, bo to jest jakaś szansa przynajmniej przeżycia. A tak już by nie było żadnej szansy. No i wiele takich rzeczy mamy w naszym życiu właśnie. Że jest troska w sensie zamartwiania się, jest troska taka jak ogrodnik patrzy, że posiał ogórki, teraz patrzy, jak zimno, to przykrył czymś, jak ptaszki wydziobują. Moja siostra to miała takie śmieszne buteleczki, że dziób ptaka nie wejdzie do niej, tak wsadzała. Jakaś roślinka była taka, wiecie, taka, to ptaszki potrafiły ją wydziobać. Skubane. No, żarłoki. To ta zrobiła jakieś tam butelkę, roślinka, tak? Nad nią butelka taka otwarta i ten dziobem nie dosięgnie jakoś tam. Tak śmiesznie, no. I ptaszek został poszukany. Ale tak, są i ptaszki, a czasami są złodzieje. Jak już nawet już masz uprawę, idziesz tam jakieś truskawki czy coś, to amatorów może wielu być, z koszykiem przylazą, albo na czereśnie, czy na inny, trzeba jakoś to przypilnować. Czy to jest troszczenie się? Nie. Nie jest dobra postawa chrześcijańska, jak ktoś powiedział tak, że on się w ogóle nie martwi, niech Bóg się martwi. Przed rower, przed spotkaniem grupy domowej zostawili rower przed klatką, skoro mówi, zabezpieczyłeś ten rower, bracie? Nie, mówi, nie ma co, Bóg chroni. I nie przychodzi i tam roweru nie ma na przykład, nie? Czy coś takiego. To nie jest mądry człowiek, który tak mówi, że Bóg chroni. Bóg nie jest chłopcem na posyłki, jak mówi, że możesz kupić sobie klucz, tam coś przykluczyć, przykręcić i tak dalej, zabezpieczyć ten rower. Czy mój kolega to w ogóle do pracy z rowerem po piętrze szedł swoim i mówi, ja mówię, to co to, ty z rowerem do pracy? Tak, no, bo mój tak się zechciało mi. A to mój taki ulubiony, drogocenny rower. No i dobra, on bierze sobie do pokoju profesor rower przyprowadził. I co? Na przykład. I to jest głupi człowiek? Nie, to jest mądry człowiek. On, to jest troska, która w dobrym sensie jest w naszym życiu. I teraz Ja nie wiem u nas, jakie problemy niektórzy ludzie mają, że oni nie przychodzą do społeczności. Może tak jak kiedyś jeden taki gość, który przyszedł przed nabożeństwem do mnie do domu, zapukał, mówi, o co chodzi? On mówi, Ryszard, ja chcę usprawiedliwić, że dzisiaj nie przyjdę do zboru, bo ja z żoną się pokłóciłem. Mówię, no to jak ty się pokłóciłeś, ale co, ty żałujesz już teraz tego? No żałuję, tak, ale jeszcze zanim, no jak ja przyjdę, no ludzie pomyślą, że ja święty. Ale o to się nie martw, powiedziałem. Nikt nie myśli, że taki święty, w sensie praktycznym. Myślę, że my myślimy, że on święty, a jak on przyjdzie, to on będzie obłudnikiem, no, bo święty nagle coś ma za kołnierzem. To jest, ile razy my o tym mówiliśmy, słuchajcie, ile razy to było mówione, ile razy mówili różni goście nasi, ciocia Stanisława na przykład, brat Bolesław Dawidów i wielu innych sług Bożych, że w danym momencie, jeżeli coś nie tak było, czy w małżeństwie, czy w no i nie da się tego naprawić, i tak idziesz na zgromadzenie, ale z nastawieniem, że później podejmiesz wszelkie negocjacje i tak dalej, przeprosiny i inne rzeczy. Jeżeli teraz w tej chwili są niemożliwe, to się zrobi to jeszcze. Także tutaj jedyna rzecz, że z premedytacją idziesz jako, i że się w ogóle nie masz zamiaru tym zajmować, to już w ogóle jest nie do przyjęcia. Tak, i tutaj mamy w liście do Kolosan, pierwszy rozdział i 27 werset. My już kontekst czytaliśmy wcześniej. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus, który żyje w wierzącym człowieku, jest to skarb, jest to sedno chrześcijaństwa, tak? To była tajemnica w Starym Testamencie. Tam tylko nieliczni, jak Dawid, inni tam słudzy Boży, mieli takie namaszczenie Ducha Świętego, że mogli mieć więź z Bogiem i mówili, miałem Pana zawsze po prawicy mojej, jak to mówił Dawid w psalmie, że miał taką bliską relację z Bogiem. Teraz ta bliska relacja jest możliwa przez wiarę w Jezusa dla każdego chrześcijanina. I to jest Chrystus, który żyje w nim. Przez wiarę. To jest życie, że Chrystus mieszka we mnie przez wiarę. Tak mówi Paweł w liście do Efezjan, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach. Serce nie chodzi tylko o uczucia, ale wola, decyzje, myślenie. To, co jest bardzo ważne w życiu naszym. I to jest wielki skarb. I z tego względu każdy chrześcijanin jest drogocenny dla Boga. Ja nie rozumiem, jak ktoś może o sobie pomyśleć, że jest do niczego. Dla mnie się nie mieści to w głowie. I przyjąć takie kłamstwo, że jesteś do niczego. W tobie jest potencjał. Ty możesz się modlić za innych, wstawiać. Ty możesz dużo dobrych rzeczy zrobić dla Boga. To, że na razie nie wychodzi ci w tym czy w tamtym, nie znaczy, że jesteś nikim. I nikt tutaj z nas nie chce nikogo takiego potępiać, komu coś tam się nie wychodzi aktualnie. Ludzie mają różne problemy. Ktoś spłacał długi, u nas były różne historie. Tak? Komuś tam groziło, że do więzienia go wezmą nawet. I ratowaliśmy człowieka i to był długi proces jakiś. Ktoś tam nie mógł dostać mieszkania, się tułał ze stacji na stację, przychodził. Innemu chałupa się spaliła. I dostał mieszkanie. No różne były historie tutaj. Albo ktoś nie mógł zdobyć pracy, albo dobrej pracy. I były u jakiegoś sadysty, jak Ewa kiedyś pracowała, takiej pani, którą można śmiało nazwać sadystką jakąś taką. No. To różne sytuacje. Teraz, jeżeli my mamy takie uciski, to czy znaczy, że jesteśmy nikim wtedy? Tym bardziej powinniśmy przychodzić do Boga i do społeczności ludu Bożego. Tym bardziej. A nie izolować się gdzieś tam. Tak? I teraz ktoś by powiedział, alleluja, Chrystus we mnie jest bogactwem chwały, to ja mam z Nim społeczność i to mi już wystarcza. Nic mi więcej nie trzeba. Ja nawet zboru nie potrzebuję, niektórzy tak mówią. Sobie posłucham w internecie jakiegoś kazania i żyję z Chrystusem, robię co chcę, jestem wolny człowiekiem, chwała Panu. Czy tak to pisze wszędzie? Czy Czy tak Paweł tutaj naucza w tym tekście? Nie do końca. Popatrzcie, co on dalej mówi. 28 werset. Opierając się na tym, że Chrystus żyje w wierzącym człowieku, do Chrystusa żyjącego w człowieku można się odwołać, bo jak ja tłumaczyłem na wstępie, każdy wierzący człowiek wie, kiedy już nie trwa w Jezusie. Każdy wie. Bardzo proste. Nie ma tutaj wytłumaczenia, że ja nie wiem, co się stało i tak dalej. Różni ludzie, którzy mówią, że tam nie chce się czytać Biblii, do zboru nie chce się iść, na społeczności i tak dalej. Jak z nimi się rozmawia i tak szczerze będą, bo ja miałem takich kilka rozmów z wierzącymi, to się okazuje, że cała kolekcja grzechów jest wymieniana. Kompromisów, na które się poszło. I tak dalej, i tak dalej. I to jest tragedia. Bo Judasz sprzedał za 30 srebrników, tak, Jezusa. A niektórzy sprzedają za różne prostsze rzeczy. Za mniejsze rzeczy sprzedają. Za urodziny dla dziecka sprzedają Chrystusa. Za jakieś tańce dla dziecka, że zamiast na szkółce to na tańcach jakiś będzie. I inne rzeczy. Za pospanie w niedzielę można sprzedać Chrystusa. Bo jak fajnie się spało. Jeszcze pociągnę. O, 11. Nie ma po co iść. Tak można sprzedać. Za takie rzeczy. I jest, jeżeli się nazbiera tego cała kolekcja, to kto to ma oczyścić? Dana osoba. Nie ja, nie ktoś inny. Czy my mamy łapać ludzi albo żądać, żeby się spowiadali przed nami? Ja uważam, że nie. Każdy wie, że ma się spowiadać do Boga, wyznać swoje grzechy i odwrócić się od nieprawości. I dalej idziesz drogą Bożą. Ale to nie znaczy, że jesteś sam tylko ty i Bóg. Tylko ty i Bóg, więc nikogo nie ma w twoim świecie. Nie wpuszczasz nikogo. Żyjesz w takim kloszu, że z nikim się nie podzielisz żadnym swoim problemem, bo tylko ty z Bogiem załatwiasz. To jest następny problem, który w Kościele straszne owoce złe przynosi. Straszne. Albo pokłosie. I zobaczmy 28 werset, co Paweł mówi. Jego to zwiastujemy. Jednak zwiastuje Chrystusa. Dla kogo on zwiastuje? Dla tych, co już mają Chrystusa w sobie. Czyli to nie wystarczy, że masz Jezusa w sobie, że żyje w tobie bogactwo chwały. Ja tu chciałbym się trochę zatrzymać nad tym bogactwem chwały. Pamiętacie Salomona, jak u Salomona było? U Salomona, kto pamięta, jak było? Jakie tarcze miał Salomon? Żołnierze szli, rycerze. Z czym? Złote tarcze i jeszcze złote puklerze. Puklerz to chyba taki okrągły, tak? Coś takie okrągły. Chyba tak, tarcza to taka. I sobie wyobrażacie w słońcu, jak to wyglądało, jak Salomon idzie? Kto mówi, co tam bije tak po oczach? Salomona niosą. Niosą go, nie idzie. W lektyce. Wyścielony nie wiadomo czym, jakimiś zapachami, kolorami. A później Salomon idzie i siada na tron. Jak jego tron wyglądał? Ileś stopni, lwy złote po bokach, tak. Wysoki tron. W żadnym królestwie takiego czegoś nie było. Można sobie wyobrazić, jakie miał szaty. Tak, Salomon. Najlepsze na świecie. I jeszcze miał wielkie bogactwo. Sadów, wszystkiego, ryb, czego chcesz. No a kobiet, jak ktoś chciałby z nim współzawodniczyć, to nie miałby szans, tak? Bo ponad 1000 było razem tych kobiet różnych, żon i tam nałożnic i tak dalej. No i jeszcze, a jeszcze to nie koniec. Jeszcze co on miał? Mądrość. Nie było takiego pytania, na które nie umiał dać odpowiedzi. Przyjechała miłośniczka zagadek, królowa Saby, żeby go zagiąć. I na niczym nie mogła zagiąć Salomona. Mówi, nawet w połowie o twojej mądrości mi nie opowiedziano. Ujrzałem na własne oczy. To jest chwała. Wielka mądrość, wielkie bogactwo, wspaniałe szaty. A co Jezus powiedział o jego chwale? Kto jest bardziej bogaty niż Salomon? Kto pamięta? Spójrzcie na lilie polne. Nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Niesamowite. A Jezus co o sobie powiedział? Mądrość Salomona i tak dalej, a tu jest co? Więcej niż Salomon. Więcej niż Salomon. Niektórzy chrześcijanie wchodzą w filozofię, w nauki różne i tak dalej, tam chcą poznawać to i tamto i dodatki do Biblii szukają jakieś, ale całe bogactwo jest w Chrystusie. Zobaczcie, w drugim rozdziale, trzeci werset mówi, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. W Chrystusie są wszystkie skarby mądrości i poznania. Czyli chcesz mieć mądrość życiową? No, tu w Księdze Joba jest taki 28 rozdział o mądrości. My nie otwieramy tego oczywiście, bo to cały rozdział, ja dzisiaj nie będę tak otwierał, tylko odwołuję się do naszej znajomości Biblii. Tam jest takie wołanie, gdzie można znaleźć mądrość? Może wykopiemy ją pod ziemią, może tam, może siam, może tu. I na koniec autor mówi, oto bojenie pańskie, ona jest mądrością, a poznanie świętego rozumem. Tak? Tak kończy ten rozdział. Ale całe skarby mądrości są w Chrystusie, moi drodzy. Nie w przypowieściach Salomona tylko, ale w osobie, w Chrystusie. Skarby mądrości. Co to znaczy? Nawet jak reagować życiowo na różne rzeczy, my możemy patrzeć na Chrystusa opisanego w Nowym Testamencie i w ogóle w całej Biblii. Możemy patrzeć na Chrystusa i zdobywać od Niego mądrość. Gdy patrzymy na Chrystusa także, możemy uczyć się pokory. Możemy się uczyć pokory, czy nie, od Jezusa? A gdzie jest taki opis pokory Jezusa? Taki bardzo ważny w Biblii. W którym miejscu? Kto wie? Gdzie? W Mateusza? Nie, czy?
Ja nie pamiętam, ale rozumiem, że gdzie jest.
Opis pokory Jezusa. Nie dosłyszałem.
Umycie nóg.
A, na przykład, dobrze, bardzo dobry przykład, bardzo dobry przykład, tak, chwała Bogu, tak. Umycie nóg uczniom, tak jest. To jest przykład z Ewangelii. Natomiast przykład z listu do Filipian, uniżył samego siebie, przyjął postać sługi i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Przyjął postać sługi. To jest właśnie po to w chrześcijaństwie, że my mamy go naśladować, spojrzeć na niego i pokochać być sługą, nie wywyższonym, nie chwalonym od razu, nie z jakimś stanowiskiem, ale tym, który służy, usługuje. I jeszcze on mówi, uczcie się ode mnie, Jezus, że jestem jaki? Cichy i pokornego serca, a nic nie będzie w waszym życiu, nic nie osiągniecie przez to. Nie, mówi. Co będzie?
Ukojenie duszy.
Ukojenie duszy wcale nie jest takie. Ludzie przez to chodzą na różne rzeczy, na filmy, jeżdżą w różne miejsca i tak dalej, szukając tego i nie mogąc znaleźć. To jest szukanie na śmietniku, ja bym powiedział. Ukojenie duszy masz tylko, gdy się uczysz go od Jezusa. Jak należy żyć z Jezusem. I On jest dlatego tym skarbem. I o tym mamy uczyć w Kościele. Paweł mówi, Jego zwiastujemy, 28 werset, napominając, ja sprawdziłem w przykładzie Zaręby, też jest to słowo napominając, czyli to nie do końca takie pocieszanie, to jest korygowanie raczej, i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości. Tu jest ciekawe, że taki przykład jest, że w tym nauczaniu ma być nasza wszelka mądrość. My o to się modlimy, z Zbyszkiem się modlimy, inni wierzący proszę, żeby o nas się modlili, żebyśmy mieli zdolność do korygowania ludzi, ale w mądrości korygowania. Nie w jakiś głupi sposób, nie w poniżający, nie w taki, że będzie zniechęcony człowiek, ale żeby naprawdę był podniesiony i żeby do niego dotarło to, czy tam to taka różna korekta. Aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie, bo do tego trzeba mądrości. I popatrzcie, czyli w Kościele nie tylko jest, że człowiek ma już Chrystusa i żyje z Nim, jest wspaniale. Jeszcze potrzebne jest korygowanie takich ludzi i nauczanie. I Paweł mówi, że aż walczy o to, dalej w 29 wersecie. A jeszcze więcej w Kościele potrzebne. Popatrzcie, jeszcze jest w drugim rozdziale, drugi werset. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia. Do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Jak oni mają dojść do pełnego poznania Chrystusa? Połączeni w miłości. Nie jest tak, że ten idzie w to, tamten w tamtą stronę, każdy sobie rzepkę skrobie. Rzepkę skrobiemy i sobie każdy poznaje. Tylko połączeni. I w Kolosan 3 rozdział jest taki piękny werset. 14. A ponad to wszystko przybleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Miłość wierzących ludzi do siebie wzajemnie pozwala, to jest środowisko bardzo dobre do tego, żeby wzrastało, żeby wzrastać duchowo. Bo miłość co robi? Przykrywa występki. Popatrzcie, co robi prasa. Ci paparazzi, czy jak się nazywają, jak oni robią? Jakaś kobieta wyszła bez makijażu, znana aktorka, to zdjęcie, cyk! I na pierwszą stronę, czy na którąś tam. Złapali ją. Złapali, że ktoś tam nie takie słowo powiedział. Złapali, że się przyjęzyczył, że inne. I ha, 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 he, he. To jest postawa dobra? To nie jest dobra postawa. Tak samo jak ktoś, jak mam przed kimś wyznać jakieś moje słabości, jak on pójdzie i rozpowie wszystkim. I będą wszyscy się ze mnie śmiać. To jak ja mam to wyznać, tak? Miłość przykrywa występki w tym sensie, że bracie, wyznałeś, dobra, się módlmy do Pana, ja będę za Ciebie czuł, porozmawiam z Tobą innym razem, czy coś już lepiej jest i zostaje między nami, przykryte. A nie, że gdzieś tam rozgłoszone i rozbębnione. I jest w liście do Efezjan jeszcze fajny o tym, tam gdy Paweł mówi o służbach w Kościele, w 4 rozdziale, to na końcu mówi, jak ciało się buduje. Żebyś Ty i ja był zbudowany, musimy wspólnie się budować. Nie ma zbudowania indywidualnego tylko. Zapomnijmy o tym. Się nie da tak zrobić w chrześcijaństwie. Tu jest napisane 16 werset, z którego? Czyli z Chrystusa. Całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Każdy ma jakieś zadanie. Dlatego strategia diabła jest jaka? Wyłączyć. Ktoś tam trawę kosi u nas i jemu diabeł powie, a co tylko kosisz trawę? Jesteś śmieciem, do niczego się nie nadajesz. Proszę, idź tam w świat, będziesz tam się zajmował. Nikt ci nie doceni. Dlatego my mamy doceniać też ludzi. Mamy chwalić ludzi. Ja tak uważam. Bez przesady. U nas za mało się chwali. U nas my uważamy, że i w niebie będzie miał pochwałę, jak spotka Pana Jezusa. No to tak. A tak to lepiej nie chwalić, bo tam... To nie chodzi o jakieś chwalenie, też żeby ktoś w pychę urósł, ale normalne takie, w miłości. Tak jak ojciec chwali syna, że na przykład uczysz kogoś skakać w dal i on skacze na razie może 1,5 metra tylko bryknął, a ojciec mówi, dobrze, dawaj synu tam. I tak, brawo! I tam, no, skoczył 1,80 m. Tak. On kiedyś skoczył 4,5 m, 6 m może, ale na razie jest dobrze. Tak samo jak rysunki, patrzcie, jak rodzice powinni chwalić. Narysowany obrazek, niektórzy rodzice mi czasami, nie wy, ale inni pokazywali, zobacz jaki piękny obrazek synek namalował, a ja patrzę, jakieś karadne rzeczy, co to ma być? Zamiast nóg to ma kółka, ja tak narysowałem kiedyś taki obrazek, że nie umiałem sportowców narysować z nogami, to kółka, na kółkach biegli. I w moim domu podziwiano ten obrazek, bo widziano, że Rysiek narysował wreszcie jakiś obrazek. Pierwszy mój obrazek taki był. Ludzie na kółkach. I my też mamy, w tym sensie chwalimy, żeby go zachęcić, dalej robić, to jest cenne, to jest ważne. Było nawet takie włączanie tego sprzętu. Był człowiek, wyjechał do Gonawi, nie ma Zbyszek, dla niego nienaturalne to jest, żeby zapamiętywać takie. Może ktoś z Was będzie powołany do włączania. Może kogoś Bóg powoła zrobić porządek z naszym ekranem komputerowym. Bo tam jest taki bajzel, że się za głowę złapać. Wszystko na ekranie i tak dalej, to trzeba wszystko uporządkować, porobić porządki. Pomyślcie tylko i nie myślcie sobie, że to jest nieważne. Gdy Natalka pomogła nam tutaj do tego Zooma, bez tego byśmy leżeli. No, a co diabeł chce powiedzieć Natalce? Że nieważne, ty tym Natalia, wiesz, tego. To jest kłamstwo. Tak samo jak ktoś, kto się modli. Może nie dotarł do zboru na modlitewne. Ja wolę, żeby dotarł, no ale, ale nie może, a się modli naprawdę w tym czasie, czy w innym czasie jest, prowadzi życie modlitewne, rozmawia z ludźmi, o co się modlić. Ja wiem, że tacy Wasil i Żanna takimi ludźmi są. Oni się modlą o ludzi. No to jest drogocenne dla nas. To jest drogocenna służba. Pomoc przy dzieciach. Na szkółce. No jak Lidia przychodziła, teraz ja, jakby rękę mi odjął. Dzieci, jeden coś zrobi po chuligańsku i wszyscy naśladują. Ja nie mogę za ucho złapać czyjegoś dzieciaka. Jeszcze Agatkę to mogę jakoś trochę dyscyplinować, tam jakby nie było nikogo z rodziców przy nim. Ale, ale innych nawet nie mam prawa już teraz. I co? Teraz szukam do pomocy ludzie. Potrzebni są, nowi pracownicy do różnych rzeczy są potrzebni, tak? To na przykład jak Zbyszek włączony został do kazań, ja obserwuję z Białego Stoku, słucham, myślę, no kurczę, już jaki kaznodzieja z niego rośnie. Naprawdę, rośnie kaznodzieja. Już ja muszę więcej się przygotować, żeby to równać. Bo jakiejś lipy nie można już odstawiać tutaj żadnej. Przy takim przygotowaniu solidnym i wejściu w tekst biblijny, w kontekście i tak dalej, wyjaśnianiu różnych subtelności, w lewo, w prawo. To jest bardzo ważne, ale może inni jeszcze do różnych rzeczy dorastają i też są potrzebni. Do ewangelizacji, do innych rzeczy. Każdy człowiek jest bardzo cenny i wszyscy potrzebujemy być złączeni w miłości, tak? I mądrzy ludzie, ja przeczytałem wam, co wyczytałem w pewnych komentarzach do tych tekstów tutaj. Chrystus z was, na przykład pastor Zaremba tak pisze, Chrystus z was nie wyklucza potrzeby napominania i nauczania, duszpasterstwa i kościoła. Kościoła, który jest środowiskiem duchowego rozwoju ku dojrzałości. Tak. Na przykład działka, na której sadzisz cebulę czy inne warzywa, to jest środowisko, na którym ono ma rosnąć, tak? Wyrośnie chrzan dziki gdzieś, cebulę to nie za bardzo chyba gdzieś wyrośnie. Może tam wiatr przewieje, jakimś cudem znajdziesz gdzieś cebulę przy cmentarzu tam gdzieś. Ale to wątpię. To nienaturalne dla niej środowisko. Środowisko na działce dla wzrostu chrześcijanina jest kościół, zbór. Czy to tak trudno zrozumieć, bracia czy siostry? No, Nie mogę. Ja już tyle lat tłumaczę te rzeczy i niektórzy ludzie nie mogą tego zrozumieć. I to się nie, to zrozumienie tego to polega na tym, że wtedy nawet jak mnie ktoś obraził, nawet jak coś mi tam wkurzyłem się na coś, to ja to załatwiam miłością i zrozumieniem, że jest to moje środowisko, w którym miałam rosnąć. A nie, że gdzieś wyjdę i zabiorę zabawki i przejdę na swoje podwórko, czy coś takiego. To absolutnie to nie jest to, co trzeba. Tak? Celem pracy duszpasterskiej jest pomoc w osiągnięciu przez wierzącego dojrzałości w Chrystusie. Pomoc duszpasterska. A kto kiedy przyszedł na rozmowę duszpasterską u nas? Wiecie, kiedy u nas ludzie przychodzą na rozmowę duszpasterską? Jak już mają pętlę na szyi i widzą, że się duszą już ledwo zipią. Przyszedł człowiek, mówi, ratujcie bracie, bo coś tam się narobiło, nie wiadomo co. No to wtedy dopiero? A wcześniej to się nie da? U nas to jest coś do zreperowania. U nas, ja przyznaję, że ja zaniedbałem te rzeczy i chcemy odnowić ze Zbyszkiem tutaj tę właśnie służbę duszpasterską, czyli mamy na myśli rozmowy z ludźmi, zanim coś tragicznego się stanie też. Normalnie z ludźmi trzeba rozmawiać. Co mają na sercu, jakie plany, jakie to, modlić się i tak dalej, wyjaśnić różne rzeczy, Słowo Boże wyjaśniać i tym powinniśmy być wszyscy zarażeni. O troską o braci, o siostry, kogoś nie było, to nie, że my czekamy, że on przyjdzie. Ja tak na przykład myślałem do tej pory o niektórych ludziach tak, no zresztą on tyle lat wierzący, to on chyba wie, że trzeba do zboru chodzić, ale patrzy się zawziął. Jak nie zadzwonisz, jak nie odwiedzisz, to nie ma człowieka. Ja pytam gościa jednego, to co, ty byś w ogóle nie przyszedł, jakby do ciebie nie zadzwonili? Nie było odpowiedzi, ale chyba tak, bo mijają dni, a nie ma na przykład, tak? I teraz tu, jeśli ja mówię o byciu na nabożeństwie, to znowu jeszcze raz to podkreślę. Nam chodzi o coś takiego, żeby człowiek wrócił do społeczności z Chrystusem, My chcemy tylko Mu w tym pomóc. Niedobrze jest żyć bez Jezusa, gdzieś w izolacji jakiejś. To jest straszna tragedia dla człowieka. I jeszcze pastor Zaremba, Chrystus w was, nadzieja chwały, 27 werset, komentarz przeczytam, który mi się bardzo spodobał. Chrystus w was to można postawić znak równości, to jest podstawa wewnętrznego życia i drogowskaz codziennego postępowania. Tak. On działa przez sumienie do nas, mówi przez Ducha Świętego, Jezus mówi, owce moje, głos mój słyszą i idą za mną. Jest naśladowanie Jezusa w codziennym życiu ze względu na Chrystusa, który żyje w tobie. I w innym miejscu apostoł Paweł mówi, badajcie siebie, czy, nie chcę przykręcić, choć zajrzyjmy 13 rozdział 2 do Koryntian, poddawajcie samych siebie próbie, 5 werset, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. I tutaj właśnie jest taka sytuacja, że do rozwoju duchowego człowieka, można powiedzieć tak, ważna jest modlitwa, ale później Bóg zsyła próby, doświadczenia. I w nich się okazują nasze braki. Gdy mamy braki okazane, wyjaśnione, to nie chodzi, żeby się załamać, ale tym bardziej iść do rozmowy duszpasterską, tym bardziej być z wierzącymi, tym bardziej dołożyć starań, żeby to zmienić, te braki uzupełnić. Tak? I jeśli próby się nie przeszły, to próba może przyjść drugi raz. Podobna. Trzeba się na to nastawić w swoim życiu. Czyli modlitwa, próby, trwanie we wspólnocie zborowej, rodziny Bożej, w nauce apostolskiej trwanie, więzy miłości powinny się wykształtować we wspólnocie, żeby wspólnie dochodzić do poznania Chrystusa. Taki dzisiaj mamy cel, żeby o tym mówić, takie akcenty tu postawione i zachęcam, żeby w tym trwać, ale też innym ludziom wyjaśniać, ci z nas, którzy znają te rzeczy, mają obowiązek, bym powiedział, w miłości braterskiej do ludzi przychodzić i rozmawiać, do tych, co nie ma wśród nas, którzy nie słyszą tych kazań i tak dalej, gdzieś tam są, albo w jakichś problemach siedzą. Bo my się o tych ludzi modlimy. Modlimy się i mamy ich na sercu, a też trzeba do pomocy wziąć cały Kościół, powinien być taki, który dba o swoich ludzi. Powstańmy, pomodlimy się teraz. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za tę wizję Kościoła, którą przedstawia tu apostoł Paweł w liście do Kolosan. Za ludzi, którzy kochają się wzajemnie, którzy zakochali się w Jezusie, i którzy mają Jezusa w swoich sercach, ale mimo to poddają się pod nauczanie, pod dyscyplinę kościelną, pod napominanie i nauczanie, i duszpasterstwo. Prosimy Cię, abyś rozwinął w nas to duszpasterstwo, aby więcej było takiej troski o ludzi i więcej otwartości, więcej poznania nas wzajemnego, żebyśmy mogli się otwierać na siebie wzajemnie i abyśmy różne rzeczy mogli przykrywać miłością i pomagać we wzroście, w tej atmosferze poznawać Chrystusa, poznawać Ciebie, to piękno, które jest w każdym z wierzących ludzi w Jezusa. I dziękujemy Ci, że każdego chcesz użyć w służbie i pracy dla Ciebie. To jest dla nas drogocenne, to jest wspaniała nowina dla nas. I potrzebujemy tego, aby to robić. I aby nikogo nie oddać szatanowi, nikogo nie oddać do świata, bo każdy jest tu cenny i potrzebny w Twojej służbie i pracy. Odbierz chwały za to i cześć i uwielbienie. I dziękujemy Ci, że Ty objawiasz też, kto w czym może służyć. I my nie wyróżniamy, że to jest służba ważniejsza czy mniej ważna. Boże, z tego miejsca to mówię, że tak mam w sercu. Ale każda służba jest ważna. Każda jest ważna w Twoich oczach. I jeżeli zabraknie jakiegoś trybika, to jest praca niewykonana. Dlatego prosimy Cię, zachowaj nas teraz i zjednocz nas, Panie. Złącz nas w Twojej miłości. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen.
Amen.